Chciałem opowiedzieć wam o ciekawym człowieku, którego miałem okazję poznać w więzieniu. Niezbyt często bywam w więzieniach. Zawsze taka wizyta jest dla mnie bardzo refleksyjna, dlatego że mam świadomość, że to jest miejsce, do którego Pan Bóg mnie uratował. Miejsce, w którym nawet powinienem się według sprawiedliwości znaleźć, ale Pan Bóg dał mi jakąś swoją drugą szansę. I może też dlatego czuję takie zobowiązanie i dług w stosunku do ludzi, którzy znaleźli się w więzieniu i nigdy nie odmawiam, jeżeli ktoś prosi, żeby go odwiedzić. Poznałem Michała, który znalazł się na chwilę w Warszawie w więzieniu. Większość swojego czasu przebywał w innych więzieniach. W Warszawie był, ponieważ miał jakąś dodatkową, kolejną sprawę, a była związana akurat z Warszawą. Nie znam dokładnie tych procedur. Został przeniesiony na kilka tygodni do Warszawy i wtedy dostałem prośbę, żeby tam się pojawić i spotkać się z nim, porozmawiać, pomodlić się. Mówię, dobra, idziemy. Michał ma około 30 kilku lat. Raptem może parę lat starszy ode mnie. Dostał wysoki wyrok. 25 lat. 25 lat nie dostaje się za kradzież cukierków w sklepie na rogu. 25 lat dostaje się za najcięższe przestępstwa. W takiej zupełnie szczerej rozmowie i mam tutaj zgodę Michała na to, że mogę opowiadać o nim i o jego historii. Mówił, jak to wyglądało jego życie bez Boga. Kiedy prowadził myjnię w Warszawie i wszystko układało się bardzo dobrze. Było duże prosperity. Aż zaczęli pojawiać się ludzie gdzieś tam z wątpliwych sfer. No i na początku było przyjaźnie i życzliwie, ale później zaoferowali mu ochronę, oczywiście za pieniądze. W tym momencie znał już różnych ludzi z różnych stron tego marginesu. I pomyślał, że wcale nie musi się zgadzać, bo zna jeszcze tego i tamtego. I jak coś, to ten i tamten go obronią. Później okazało się, że będąc w tych nieciekawych kontaktach, ktoś powiedział, że jest mu po prostu dłużny pieniądze za tą ochronę. On nie chciał zapłacić, a dług rósł, jak to bywa w tych sferach. Czasem z dnia na dzień potrafi bardzo dużo urosnąć taki dług. I w pewnym momencie Michał znalazł się w potrzasku, bo musiał oddać pieniądze, które był niby dłużny, a nie miał ich skąd wziąć. No i zaproponowali mu rozwiązanie. Słuchaj, masz tylu klientów bogatych, może wystaw nam kogoś, no i rozliczymy się w ten sposób. I Michał gdzieś dał się wplątać w taką historię, która nie potoczyła się tak, jak miała się potoczyć, że człowiek zostanie napadnięty, okradziony. Coś się wymknęło spod kontroli, plan jakiś inny, którego nikt nie zakładał, zaczął być realizowany i ten napadnięty człowiek zginął. Michał mówi, ja nie zadawałem mu żadnych ciosów, ale byłem tam, to ja zorganizowałem tą całą historię, ja go wciągnąłem, wyciągnąłem, także czuję się winny, naprawdę czuję się winny, ale to nie ja go zabiłem. Niemniej został uznany winnym zabójstwa i został skazany na 25 lat, o tyle dostaje się za zabójstwo. Znalazł się w więzieniu. I nagle życie się tak bardzo zmienia. Kiedy było wielkie prosperity, kiedy była rodzina, były dzieci, takie kolorowe życie, a nagle zostają cztery ściany i świat w kratkę. Ale będąc w tym więzieniu, Michał zaczął poszukiwać czegoś. A jak się poszukuje czegoś, to bardzo często okazuje się, że to Pan Bóg Boga w swoim życiu poszukuje. Michał zaczął czytać Biblię, zaczął wysyłać kursy korespondencyjnej szkoły biblijnej. No i tak jego życie, to wewnętrzne, duchowe, zaczęło się zmieniać. W pewnym momencie powiedział mi, wiesz co, ja nawet nie żałuję tego, że znalazłem się tutaj w tym więzieniu. Ja żałuję tych wydarzeń, które sprawiły, że ja się tutaj znalazłem, bo ktoś nie żyje. Czyjaś rodzina odczuła wielką stratę, bo ktoś zginął. I to z mojego powodu. Ale ja nie żałuję tego, że ja tutaj jestem, bo dzięki temu mogłem poznać Boga. I myślę sobie, no człowiek dostał się do więzienia na tyle lat. Okres, którego nie jestem w stanie ogarnąć. I mówi, że warto było, bo poznałem Jezusa. On w tym więzieniu przyjął chrzest. On w tym więzieniu, ktokolwiek tylko chce słuchać, opowiada o Bogu. Pewnie większość traktuje go jako jakiś tam zwariowany. Ale jak ktoś poznał Jezusa, jak poznał tą wielką wartość, jaka w nim jest, jaka przyjaźń mimo tej izolacji i przede wszystkim jaka przyjaźń, która nigdy się nie skończy, która będzie trwała na wieki. Bo rodzimy się na tym świecie i pośród tych wszystkich niewiadomych to, co jedno jest pewne, to to, że umrzemy. To jest takie pewne, że nie ma drugiej takiej pewnej rzeczy. Tak jak często w takich momentach mówię z tą emeryturą, że to nie jest pewne. No wiemy, że ten ZUS podobno będzie miał problemy z wypłacalnością, ale to wszystko są takie nasze ludzkie niepewności. A to, że umrzemy, jest pewne. To jest jedna pewność pośród trzech niepewności. Kiedy, gdzie i jak. Tego nie wiemy. Gdzie umrzemy, kiedy umrzemy i jak umrzemy. Ale wiemy na pewno, że umrzemy. No chyba, że wcześniej przyjdzie Pan Jezus. Tak, ale jest sporo, co Pismo Święte chce nam powiedzieć na ten temat. Pośród tych wszystkich niepewności, w tym temacie, który nas trochę może przeraża, Pismo Święte jest niezwykłe. Jeszcze jeden taki moment dla mnie bardzo osobisty. Nie straciłem zbyt wielu ludzi z najbliższej mojej rodziny, których ceniłem i nagle ktoś odchodzi. Umarł mój ojczym. To było takie dla mnie duże przeżycie. I całkiem niedawno zmarła babcia mojej Asi, ale to była też moja babcia. Bardzo taka mi bliska i była taką ikoną wiary. Nawróciła się w domu, gdzie miała piekło z tego powodu, gdzie mąż robił wszystko, żeby tylko jej było źle i żeby ta wiara w Jezusa nie była tylko sielanką i radością. Musiała uciekać z tego domu. Wiele różnych trudności, które w życiu przeżywała z powodu wiary w Boga. Później przyszła choroba i wreszcie babcia umarła. Niezwykły był ostatni dzień jej życia. Babcia jak każdego dnia czytała pobudki poranne. Wiecie, ta książka z pobudkami, albo jak macie lekcje szkoły sobotniej, to tam z tyłu też jest data i na każdy dzień jest tekst, który możemy przeczytać i może to być takim wstępem do naszego osobistego nabożeństwa. Nie było dnia, kiedy babcia by taką pobudkę gdzieś zapomniała. Nie było takich ważnych spraw, które by sprawiły, że ona by tego nie zrobiła. I kiedy już była bardzo chora, także leżała w łóżku i to inni musieli jej służyć i to inni czytali jej te pobudki, ale babcia, chociaż była słaba, to nie zapominała. Mówiła: pobudka, czytamy pobudkę. I tamtego dnia pobudka zaczynała się od tekstu z Księgi Apokalipsy, 14 rozdziału, a tam wiersz 13. To była ostatnia pobudka, którą babcia usłyszała. A słowa były takie. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. I to była ostatnia pobudka, ostatni tekst Pisma Świętego, który usłyszała babcia, a następnego dnia już nie żyła. Zasnęła. I tak jak ten tekst mówi, odpoczywa. Odpoczęła po ciężkim swoim życiu. I to są takie chwile, które sprawiają, że nadchodzą refleksje w naszym życiu. Michał, o którym opowiedziałem, który mówi, że warto nawet było iść do więzienia, żeby poznać Jezusa. Jak wielkim skarbem może być Jezus? Jak wielkim skarbem jest poznanie Jezusa, kiedy przychodzi ten moment, kiedy ludzie odchodzą z tego świata? No i to jest wizja i perspektywa każdego z nas. Nie wiemy kiedy, gdzie i jak, ale wiemy, że to jest pewna sprawa. Jest trochę nurtujących nas pytań wokół tego tematu, na które Biblia oczywiście daje nam odpowiedzi. Na wiele pytań nie znajdziemy, ale na przynajmniej kilka tak. I warto wiedzieć. Warto wiedzieć, co tam przed nami. Czy jest to coś przerażającego, co tam się będzie działo? Co z tymi, którzy umarli? Tak jak powiedziałem, nie wiemy, kiedy to się stanie, ale co ciekawe, Pan Bóg potrafi gdzieś do naszego serca przemawiać. Jest taki fragment, na który chciałem zwrócić uwagę w liście do Tymoteusza. W 4 rozdziale, w 6 wierszu, 2 list do Tymoteusza, apostoł święty Paweł mówi tak: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. On w tym więzieniu był nie pierwszy raz, ale gdzieś Pan Bóg do jego serca powiedział: Pawle, to już koniec twojej ziemskiej wędrówki, wkrótce spotkamy się. Ty zaśniesz, za chwilę się obudzisz i spotkamy się. Coś się zbliża. Wierzę, że kiedy jesteśmy blisko Boga, to Pan Bóg potrafi powiedzieć nam, jeżeli coś nadchodzi. Słyszałem o takim pastorze, który w sumie nie miał wielu lat, ale przyszedł taki moment, że zaczął rozdawać wszystko, co miał. Dzielić swoje książki, swoje skarby, te większe i mniejsze. I nagle wszyscy się dowiadują, że nie żyje. I co ciekawe, właśnie kiedy rozdał resztę tego, co miał, to Pan Bóg zawołał go do siebie. Pan Bóg gdzieś do serca przemawiał, przygotowując na ten moment, żeby wszystkie sprawy mogły być nawet tutaj załatwione. Co z nami będzie? Co się dzieje, kiedy Pan Bóg powołuje kogoś do swojego królestwa, odwołuje z tego świata? Najpierw kilka takich tekstów, które mogą wydawać się trudne i może nawet pesymistyczne, ale pochodzą ze Słowa Bożego, więc koniecznie trzeba je rozpatrzeć, a przy okazji może okazać się, że wcale nie są takie przerażające. Księga Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, 5 wiersz. Tam mamy kilka myśli wokół tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy odchodzi z tego świata. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Umarli nic nie wiedzą. Tutaj pojawia się refleksja w takim razie, dlaczego ludzie próbują radzić się umarłych, skoro Biblia mówi, że umarli nic nie wiedzą. Tak, wiemy, że Stary Testament bardzo wyraźnie zabraniał kontaktu z umarłymi. Wiemy, że Pismo Święte przestrzega nas przed takimi kontaktami, żeby po prostu nie dać się zwieść, nie dać się oszukać diabłu, który w różny sposób próbuje nas oszukać. Umarli nic nie wiedzą. I troszeczkę dalej, tutaj w tym samym rozdziale, w 10 wierszu czytamy tak: na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Tam nic się nie dzieje. Tam wszystko się kończy. Tam nie ma żadnej wiedzy, żadnej mądrości. Nic. Psalm 146. Też coś mówi na temat tego momentu, tego czasu, kiedy ludzie odchodzą z tego świata. Wiersz 3 i 4. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Tam nic się nie dzieje. Koniec wszelkich planów, wszelkich działań. Ten duch go opuszcza. I tutaj jest wielkie pytanie. Czym jest ten duch? Niektórzy mówią, to jakaś inteligentna, doskonała istota, która w nas żyje, kryje się w człowieku, ta dusza nieśmiertelna, która na chwilę została uwięziona w tym ciele, ale Bóg ją odwołuje i ona wraca do tego doskonałego świata. Ta myśl o nieśmiertelnej duszy wzięła się z filozofii. Był niejaki Platon, który nauczał, że jest pewien świat doskonałości, świat idei. Tam wszystko jest doskonałe. Jest też nasz doczesny, materialny świat, gdzie byty nie są doskonałe. Pewnego dnia zły Bóg, którego zwano Demiurgiem, wziął doskonałe byty, kuliste dusze. Kula miała być taką doskonałą formą, kształtem. Wziął tę kulę, podzielił te dusze i rozrzucił po całym świecie. I od tamtej pory te nieszczęśliwe, podzielone dusze błąkają się po całym świecie, szukając swojej drugiej połówki. Słyszeliście o szukaniu drugiej połówki? To właśnie z tej filozofii platońskiej wzięło się to poszukiwanie. No i biedny człowiek, miliardy tych dusz dookoła, no i szukaj tutaj tej swojej drugiej połówki. Tymczasem to tylko filozofia. Jakaś próba wytłumaczenia tego, co dzieje się na naszym świecie. Jakaś teoria. Biblia nie mówi o niczym takim. I cała ta nauka zakładała, że te dusze są nieśmiertelne, doskonałe. One trafiają na ten świat, tutaj się błąkają, a ciało, nasze fizyczne ciało, które się niszczy i starzeje, jest więzieniem dla tej duszy. Dlatego dusza cały czas dąży do tego, żeby się wyrwać z tego ciała. Stąd powstała nauka o nieśmiertelnej duszy, która jest w człowieku, a która po śmierci gdzieś tam ulatuje i krąży w przestworzach, błąkając się. A niektóre religie zaczęły nauczać, że te dusze wracają z powrotem i odradzają się jako kolejne istoty, ludzkie albo nieludzkie, reinkarnacja. Tymczasem Biblia mówi tak. Człowiek został stworzony, ulepiony przez Pana Boga. To, co czytamy w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego. Pan Bóg swoimi rękoma nas ulepił, a później tchnął w nas dech życia. Ta iskra niezwykła, która pochodzi od Niego, która sprawia, że bije serce, my oddychamy, wszystko funkcjonuje. I tutaj, kiedy jesteśmy przy Księdze Kaznodziei Salomona, wróćmy do niej jeszcze na chwilę. W 12 rozdziale i 7 wierszu jest mowa o tym, co się dzieje, kiedy człowiek umiera. Jest powiedziane, wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. To tchnienie życia, ta siła życiowa wraca do Boga. A co się dzieje z człowiekiem? Człowiek przechodzi w jakiś niebyt. Albo mówiąc językiem komputerowym, hibernacja. Dlatego tyle fragmentów, które za chwilkę jeszcze kolejne otworzymy, mówią o tym, że kiedy człowiek umiera, to już się nic nie dzieje. Nie ma mądrości, poznania, działania, planów, miłości, nienawiści. Tam się nic nie dzieje. Psalm 115. I wiersz 17. Mówią tak. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy wstępują do krainy milczenia. Umarli nie będą chwalili Pana, dlatego że tam się nic nie dzieje. Tam jest hibernacja. Wszyscy, mówiąc już językiem Nowego Testamentu, śpią. Tam się nic nie dzieje w krainie umarłych. Mówiłem o śnie, jakoby w ten sposób o śmierci mówił Nowy Testament. Zobaczmy zatem, tutaj Ewangelia Jana przychodzi z odpowiedziami. 11 rozdział Ewangelii Jana, historia Łazarza, przyjaciela Pana Jezusa. To on był bratem Marii i Marty. Pan Jezus przyjaźnił się z tą rodziną i pewnego dnia wiadomość dociera do Pana Jezusa. Łazarz choruje. Przyjdź i uzdrów go, tak jak uzdrawiałeś wielu innych ludzi. Ale Pan Jezus celowo nie udaje się od razu do Łazarza. Czeka chwilę. I w pewnym momencie mówi do swoich uczniów. Od 11 wiersza. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do Niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. No wiadomo, że jak ktoś choruje, albo słaby, albo zmęczony, to niech sobie pośpi, to mu lepiej będzie. Jak człowiek tak się dobrze wyśpi, jak wstanie, to od razu więcej sił. No i uczniowie myśleli, że o takim śnie mówi Pan Jezus. Ale Jezus mówił o Jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. 13 tekst czytałem. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Pan Jezus mówił: śpi. Dlatego, że dla Boga to, co my nazywamy śmiercią, jest jak sen. Mamy tutaj historię Łazarza. Wiemy, co wydarzyło się później. Przyszedł Pan Jezus, stanęli u grobu Łazarza. Pan Jezus mówi: odsuńcie ten kamień. A później zawołał: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł Łazarz, chociaż od 4 dni był w grobie. Podobna historia była z młodzieńcem z Nain. Też już kondukt pogrzebowy szedł. Ale na szczęście na drodze tego pogrzebu stanął Pan Jezus i wzbudził z martwych tego człowieka, który już od kilku dni nie żył. I jeszcze jedna historia, kiedy mała dziewczynka, córka Jaira, umarła. Wtedy też Pan Jezus powiedział: nie płaczcie, ona nie umarła, tylko śpi. Dlatego, że w oczach Boga to, co my nazywamy śmiercią, w oczach Jego to jak sen. Nieraz kogoś trzeba może mocniej budzić, ale Pan Jezus nikogo nie musi szarpać. Wystarczy, że powiedział słowo: Łazarzu, wyjdź, a Łazarz wyszedł. Tak właśnie Pismo Święte mówi o tym, co dzieje się z nami, kiedy umieramy. Śpimy. Śpimy twardym, kamiennym snem, czekając na dzień zmartwychwstania, czekając na ten czas, kiedy Jezus powróci. Około 150 razy w Piśmie Świętym śmierć została przyrównana właśnie do snu. Zasypiamy, śpimy. Bóg jest tym, który nas budzi. Zobaczmy jeszcze jeden taki bardzo znaczący tekst. List do Tesaloniczan, 1, a tam 4 rozdział. Wiersze 15 i 16. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Tutaj mowa jest oczywiście o powtórnym przyjściu Chrystusa. To jest ten czas, to jest to wydarzenie, o którym Biblia mówi tak wiele razy i tak wyraźnie. Jezus powróci. Powraca po tych, których uratował, po tych, których zbawił, po tych, którzy zaprzyjaźnili się z Nim. I nieważne, czy dożyjemy do tego dnia, czy wcześniej zaśniemy. Tu jest powiedziane, nikt nikogo nie wyprzedzi. Wszyscy razem zostaną porwani w obłoki. Ale tutaj było wspomniane tak wyraźnie, że ci, którzy zasnęli, my ich nie wyprzedzimy. Oni wtedy zostaną wzbudzeni z martwych albo obudzeni. To jest ten niezwykły sen. Jeszcze jeden tekst, który jest znany tak bardzo dobrze, który pokazuje, że nie ma trzeciej drogi. Nie ma żadnych stanów przejściowych. Ewangelia Jana, 3 rozdział i wiersz 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. No nieraz potrafimy ten tekst właśnie powiedzieć zupełnie z pamięci, ale być może nie do końca wnikając to, jaką on ma niezwykłą głębię. Ten tekst mówi o tym, że każdy, kto wierzy, no tutaj często właśnie to podkreślamy, jako kościoły wyrosły na protestanckiej myśli, którą na nowo odkrył Marcin Luther, że tylko z wiary człowiek może być zbawiony, że żadne nasze uczynki, mówimy, każdy, kto wierzy, będzie zbawiony. Ale tu jest powiedziane, że jedni będą zbawieni właśnie przez swoją wiarę w Boga, ale drudzy zginą. A więc na pewno nie będzie sytuacji, że Pan Bóg jednak zlituje się nad wszystkimi, dlatego że Pan Bóg już się zlitował nad wszystkimi. Jezus, który umierał na krzyżu, umierał za wszystkich ludzi. Ale to ludzie nie chcą być zbawieni. To jestem ja, który kiedyś odrzucałem, śmiałem się z Ewangelii, śmiałem się z Boga. Ja nie chciałem. Pan Bóg był cierpliwy. I w przypadku wielu ludzi nieraz musi minąć trochę czasu, zanim ta niezwykła moc Ewangelii dotrze do serca. Nie ma nic po środku. Jest albo życie wieczne z Chrystusem, albo jest, tak jak tu jest powiedziane, niektórzy zginą. Tu też jest dobra nowina, bo nie będą się męczyć na wieki, ale po prostu zginą. Czy jesteśmy gotowi na to, aby umierać? To jest bardzo ważne pytanie, ale ja lubię je zadawać zarówno sobie, jak i innym. Czy jestem gotowy umrzeć? Wiemy, z czym się to wiąże. Tak, już wiemy, że ani nikt od razu nie trafia do nieba, ani piekła. Biblia o żadnym czyśćcu oczywiście nie mówi. Biblia mówi, że ludzie zasypiają, tam się nic nie dzieje. Będą wzbudzeni dopiero podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Ale czy jesteśmy gotowi na to, żeby umrzeć? Apostoł Paweł mówił, że jest gotowy. On mówił, że spokojnie czeka na ten dzień. Nawet mówił, że otrzyma wieniec sprawiedliwości. Był pewny swojego zbawienia. No ale możemy powiedzieć, to był apostoł Paweł. Ale co z nami? Czy my możemy w ten sposób powiedzieć? No może pastor to tak, tak? Ale obietnice Boże są dla każdego. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest pastorem, starszym zboru, jakąkolwiek funkcję pełni. Obietnice są dla każdego. I to, co jest niezwykłe, Pismo Święte zachęca nas do tego, abyśmy mieli tą pewność, abyśmy mogli ufać Bogu, nie ze względu na to, jacy my jesteśmy, ze względu na to, co uczyniliśmy, dobrego czy złego, ale ze względu na to, jaki jest Jezus. Jest taki jeden tekst, który chciałem właśnie w tym kontekście przeczytać. Zazwyczaj czytam inne, mówiąc o pewności zbawienia, ale dzisiaj będzie fragment z Listu do Rzymian, 10 rozdział, 9 wiersz. Jest to znany tekst. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tu jest podana biblijna recepta na zbawienie. Jedna z wielu recept. Każda z nich działa. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Czy łatwo jest wyznać, powiedzieć, Jezus jest Panem? No stosunkowo łatwo. Ktoś mógłby powiedzieć, a co mi szkodzi? Tak na wszelki wypadek. Tak nie jest napisane nawet jak głośno, więc tam można szeptem. Nie, ale to oczywiście chodzi o takie wyznanie z serca. Takie wyznanie, w które wierzymy. Jezus jest Panem. I też nie chodzi o takie zrozumienie słowa Pan, tak jak my w języku polskim, czy w codziennych naszych relacjach mówimy tam Pan Kowalski, Pan Wiśniewski, jakiś tam inny Pan. No i żeby tutaj Pan Bóg nie był gorszy, to też Go nazwaliśmy Pan. Nie. To jest takie określenie Pan, jakie było w czasach Nowego Testamentu. Język grecki tutaj używa słowa Kyrios. Kyrios, czyli Pan, który jest władcą. Jeżeli ja byłem niewolnikiem, a miałem swojego Pana, to on był właśnie moim Kyrios, moim Panem. Ja do niego należałem. I o takie wyznanie tutaj chodzi. Kiedy mówię, że Jezus jest Panem, jest moim Panem, ja do niego należę. A jeżeli on jest moim Panem, a ja do niego należę, to znaczy, że mamy pewne relacje. Na szczęście on jest tym dobrym Panem, tym Panem, przed którym nie musimy drżeć, On nas cały czas do tego przekonuje. Mówi, przyjdźcie, przyjdźcie do mnie. Nie uciekajcie, nie bójcie się. Ale jednak On jest Panem. Jeżeli wierzę w takiego Pana, jeżeli przyjmuję takiego Jezusa, jeżeli wierzę, że ja będę tam, gdzie On mi obiecał, że ja będę, a On obiecał każdemu z nas, że będziemy w Jego Królestwie. Ten tekst, który był tekstem przewodnim, jeszcze raz go przeczytam, nie zamykając tego fragmentu z Listu do Rzymian, Ewangelia Jana, 5 rozdział. I wiersz 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Jezus mówi, każdy, kto wierzy we mnie, przeszedł ze śmierci do żywota. W innym miejscu mówi, choćby i umarł, żyć będzie. To są słowa, które mają niezwykłą wagę. My często przechodzimy nad nimi, czytając je kolejny raz, ale nikt inny takich słów wypowiedzieć nie mógł. Żaden Budda, ani Mahomet, ani żaden z wielkich nauczycieli nie mógł powiedzieć, kto wierzy we mnie, będzie miał żywot wieczny. Wierzyć Jezusowi to znaczy wierzyć w każde Jego słowo. I od tego się wszystko zaczyna. Dlatego mówimy, że jesteśmy zbawieni z wiary, bo wierzymy Jezusowi, ufamy Mu. On coś powiedział, a ja mówię, tak, nawet jeżeli to dziwnie brzmi, ale wierzę Ci. Jeżeli wierzymy w takiego Pana i takiego Pana przyjmujemy, Pismo Święte mówi, jesteśmy zbawieni. I tak jak małe dzieci, które się uczą wielu rzeczy, tak i my się uczymy. Czasem się potykamy i przewracamy, ale On jest naszym Panem. On jest naszym dobrym Ojcem, który nas prowadzi i zmienia i możemy mieć ufność i pewność i być gotowymi. Nie ze względu na to, jacy my jesteśmy, ale ze względu na to, jaki On jest. Kiedy wybieramy Jezusa w naszym życiu, możemy żyć bez lęku przed śmiercią. To jest największy skarb, jaki można mieć na tym świecie. Bo wszystko inne albo gdzieś tam inflacja zeżre, albo złodziej ukradnie, albo jakieś inne przyjdą kryzysy, recesje, przewroty, straci swoją wartość. A nawet gdyby ktoś tak dobre inwestycje poczynił, że miały przetrwać na pokolenia, to i tak w końcu się zestarzeje i umrze. Jeszcze żaden śmierci nie oszukał. Ale jest ktoś, kto wygrał ze śmiercią. To jest Jezus. I On mówi, uwierz w moje słowa. Uwierz, że ja jestem tym, który naprawdę chce Ci dać życie. I to wieczne. I to w Jego Królestwie. Dlatego, tak jak tutaj wspominałem na początku Michała, który powiedział, że warto było iść do więzienia na długi czas, ale poznać tam Jezusa. Warto było. Mówi, Jezus jest takim skarbem, który nawet gdyby to życie mi zupełnie nie wyjdzie. No trudno liczyć, że wyjdzie z więzienia i teraz zwojuje ten świat. Będzie ciężko. Ale najważniejsze to jest to, co przed Nim. Na tym polega ta wiara, że wierzę Jezusowi. On powiedział, a ja mu wierzę, nawet jeżeli to brzmi tak dziwnie. I dlatego, chociaż jest smutek i pustka, kiedy umiera ktoś bliski, ale ponieważ wierzę Jezusowi, to myślę sobie, babcia miała takie ciężkie życie. Może nawet lepiej dla niej. To my się teraz musimy tutaj męczyć bez babci. Babcia była taka pomocna. My się bez niej musimy męczyć, a babcia już sobie odpocznie. A kolejne wydarzenie, jakiego będzie świadkiem, to będzie powtórne przyjście Chrystusa, który zbudzi ją z martwych. I dlatego wierzyć Jezusowi, wybrać Jego jako Pana swojego życia – jest tak cenną sprawą. Jak cenna jest Ewangelia, nieraz dowiadujemy się dopiero, kiedy stykamy się z tymi bardzo radykalnymi wydarzeniami naszego życia. Często, kiedy ktoś odchodzi. Warto patrzeć w przód. Warto przyglądać się temu Jezusowi. A On jest tak przyjaznym i tak dobrym Bogiem. Nie chce nas wykorzystać, a chce nam wszystko dać. Dlatego ja każdego dnia wybieram Go jako mojego Pana i Zbawcę i chcę żyć takim życiem radosnym, życiem w przyjaźni z Nim, kiedy nie muszę bać się, co przede mną. Nie muszę bać się śmierci. Bez względu na to, ile mamy lat i na co chorujemy i na co nie chorujemy. I niech Bogu będzie chwała za to, że w tych najważniejszych i najtrudniejszych sprawach, które dotyczą nas ludzi, On ma rozwiązanie. Dlatego jeszcze raz i ostatni, dzisiaj, bo ja zawsze będę do tego zachęcał, ale trwajmy w relacji z Jezusem. Przyjaźnijmy się z Nim. Wierzmy Mu, bo On nie chce nas oszukać, a ma dla nas wszystko, co najlepsze. Niech Jemu będzie chwała. Amen.